Ważne by odnotować, że czerwonoarmijcy przekroczyli polską granicę pod Sarnami 3 stycznia 1944 roku i to nie jako nasz zatroskany sojusznik, ale jako plądrujący, grabiący, dewastujący agresor zdobywający nowe terytorium zależne. Zwycięstwa Armii Czerwonej położył kres nie tylko niemieckiej okupacji w Polsce, ale także licznym polskim ruchomościom, nieruchomościom, sprzętom, surowcom, maszynom, generalnie wszystkiemu temu, co się tylko dało. Skala grabieży i zniszczeń przechodziła ludzkie pojęcie. Armia Czerwona, gdzie się nie pojawiła, tam ogałacała zastany teren. Niektórzy porównują ją do czerwonej szarańczy, największej zarazy XX wieku. Wartość tego, co padło ich łupem, obliczono na kilkaset milionów dolarów. Brali co mogli. Zegarki, biżuterię, dzieła sztuki, czy całe nawet fabryki. A wszystkiemu winne prawo wojenne Związku Sowieckiego, mówiące o tym, że w praktyce, w strefie przyfrontowej, wojsku wszystko wolno, bo na cele prowadzenia wojny nie należy szczędzić wysiłków ani pieniędzy. Choćby nie wiadomo, ile jej ukraść. Definicyjnie warto wiedzieć, że strefa przyfrontowa sięgała aż na 100 km w głąb opanowanego terytorium. Zatem wszystko mogło pełnoprawnie paść łupem Moskwy. Kiedy Armia Czerwona przekraczała Wisłę w styczniu 1945 roku, z polecenia Stalina uformowano specjalne oddziały pozyskujące zdobycze, czyli tak zwane trofejne otriady. Do ich szeregów dołączali między innymi inżynierowie, co by sprawnie demontowano maszyny fabryczne, albo historycy sztuki, oceniający, czy dane dzieło warto zabrać ze sobą. Ich oddziały nie były też małe. Służyło w nich nawet 100 tysięcy ludzi. Dysponowali własnym systemem magazynów, własną flotą aut zaopatrzeniowych. Nierzadko korzystali z taniej siły roboczej, jakim byli jeńcy, czy pomieszkująca w okolicy ludność. Wykorzystywali tory kolejowe, by nimi wywozić w głąb Sowieckiego Związku całe fabryki. A kiedy już nie było czego wywozić, zabrali ze sobą same tory kolejowe. 25% sieci kolejowej zniknęło. Rozkradli ponad 5 tysięcy kilometrów torów. Trofejne oddziały z obszaru dzisiejszej Polski zdemontowali i wywieźli ponad 1100 przedsiębiorstw. Gorzej mieli tylko w sowieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech. Tam zdemontowali prawie 3 tysiące zakładów. Oprócz tego, że grabież odbywała się w skali makro, odbywała się również w skali mikro. Ludność cywilną ze wsi ograbiali z czego tylko mogli. Ich łupem padały sprzęty, najlepsze sztuki zwierzyny gospodarczej, a także zmuszano ich do oddawania 75% ich zapasów zboża. To pozostawiało gospodarzy w fatalnej sytuacji, ze słabą, schorowaną, głodującą hodowlą, często czekającą już tylko na śmierć. Skala grabieży, jaka miała miejsce na terenach polskich, przechodzi ludzkie pojęcie, bo Sowieci nie tylko ograbili Polskę. Ofiarami największego rabunku XX wieku były także Rumunia, Węgry, Czechosłowacja czy Austria. Najlepiej przedstawić skalę kradzieży wagonami kolejowymi. Z terenu bratniego narodu węgierskiego wywieziono 2800 wagonów wypełnionych po brzegi łupami. Z Czechosłowacji udało im się wywieźć już zdecydowanie więcej. Stąd wyjechało aż 6,5 tysiąca wagonów. Austrii oberwało się zdecydowanie bardziej, w końcu kolaborowała z III Rzeszą. Ponad 31 tysięcy wagonów robi wrażenie. Jakim szokiem jest fakt, że z terenu ziem odzyskanych i z terenu ziem przedwojennej Rzeczpospolitej Polskiej do końca lipca 1945 roku Sowieci wywieźli, uwaga, prawie 215 tysięcy wagonów, czyli niemalże 7 razy więcej łupów wywieźli z Polski niż z kolaborującej z III Rzeszą Austrii. Zadziwiające w tym wszystkim jest to, że Sowieci dokonywali takich spektakularnych kradzieży i siali spustoszenie, najczęściej będąc pod wpływem, zachowując się jak zwierzęta gospodarskie. Z relacji wynikało, że załatwiali się do garnków kuchennych, a w przypadku braku alkoholu zadowalali się nawet perfumami. Człowiek nie mógł się czuć bezpiecznie we własnym domu. potrafili przyjść i ukraść nawet kaszę, ziemniaki, słoninę, a nawet cebulę. Wygodniałe wojsko potrafiło zjeść dosłownie wszystko, nawet świńskie obierki. Żołnierze kradli co popadnie i okradali kogo popadnie, nawet kobiety i dzieci. Idąc po ulicy, kobiety czy dzieci nie mogły czuć się bezpiecznie. Żołnierze sowieccy potrafili, grożąc śmiercią, zabrać płaszcz, buty czy nawet sukienkę. Szeregowi korzystali z ciężarówek, wozów, najróżniejszych pojazdów, byle zapakować największą ilość różnorodnych łupów. Zabierali biurka, krzesła, łóżka, miski, garnki, beczki, nawet ubikacje. Dobrym łupem były rowery, dywany, drabiny, kołdry czy parasolki. Bardzo często czerwonoarmijcom towarzyszyła zdobyczna zwierzyna w postaci kur, kaczek, gęsi, kóz, świń czy krów. Do widoków nierzadkich należał widok sowieckiego oddziału przebranego w różnorodne, zdobyczne, kolorowe ubrania cywilne. Niejednokrotnie wyglądali tak, jakby cyrk przyjechał. Stolica naszego kraju również ucierpiała. Choć prawdą jest, że Niemcy zniszczyli sporo w Warszawie, to Sowieci również się dołożyli. Częste bombardowania nie tylko miały przegonić Niemców, miały również zniszczyć jak najwięcej zabudowań. W stolicy, jak wiemy, pojawił się sporej wielkości symbol przyjaźni polsko-sowieckiej, Pałac Kultury, który nie powstał na zgliszczach pośród ciągnących się po horyzont ruin. Co prawda, rozważano by stolicę kraju przenieść gdzie indziej, bo Warszawa była zniszczona w ponad 80%. Jednak postanowiono pozostawić stolicę tam, gdzie była. Aby mógł powstać Pałac Kultury, postanowiono, że stanie nie tam, gdzie zniszczenia wojenne odcisnęły swoje piętno. Nie, nie. Skoro do poświęceń przyjaźń polska-sowiecka musiała poświęcić jakieś 170 kamienic, które przetrwały wojnę, to na ich zgliszczach stanął Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina, a kamienice w stolicy nie były jedynymi budowlami, które zniknęły z powierzchni ziemi. Dzięki Sowietom zniknęło całkiem sporo pałaców. W połowie XIX wieku jeden z najbogatszych Ślązaków, Karol Goduła, właściciel kilku kopalń, wybudował neorenesansowy dwukondygnacyjny pałac w Sząbierkach. Po sali lustrzanej, sali bankietowej, bogato wyposażonej bibliotece czy nawet po pałacu dzisiaj nic nie zostało. W 1945 roku Sowieci obiekt splądrowali, ukradli co się tylko dało i na koniec podpalili. Na podobnej zasadzie było z pałacem w Kożuchowie. Województwo lubuskie niegdyś mogło się pochwalić pałacem barokowym z pierwszej połowy XVIII wieku. Województwo śląskie mogło jeszcze 100 lat temu chwalić się barokowym pałacem w Świerklańcu. Ten nazywany był Małym Wersalem, bo w istocie nim był, a projektantem jego był sam nadworny budowniczy cesarza Napoleona III. W 1945 roku, po zajęciu, splądrowaniu i podpaleniu przez Armię Czerwoną, resztki pałacowe wykorzystano do budowy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Resztę ruin wysadzono w powietrze w 1962. W Tarnowskich Górach był neorenesansowy pałac w Reptach z otaczającym go parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim. Już na początku 1945 roku Armia Czerwona obiekt zajęła, splądrowała, zdewastowała i na koniec podpaliła. Resztę ruin również wysadzono w powietrze w latach 60. Co najważniejsze, Armia Czerwona przyłożyła się do tego, że z naszego kraju zniknęło całkiem sporo pielęgnowanego w czasie niemieckiej okupacji poczucia tożsamości narodowej. Nie zniknęły z naszej ojczyzny jedynie przedmioty czy budynki, znikali również ludzie. Na terenach polskich, wcielonych do Związku Sowieckiego, na terenach Polski i na ziemiach odzyskanych, aresztowano wszystkich polskich liderów. Dochodziło do masowych represji. Miliony Polaków przekonało się, czym jest pacyfikacja, terror policji politycznej, zmuszanie do życia w fatalnych warunkach czy zmuszanie do opuszczenia kraju. Wkroczenie Armii Czerwonej usunęło dotychczasowy system rządzenia. Rozbudowany aparat policji politycznej przyczynił się do śmierci wielu Polaków, a miliony utraciło poczucie bezpieczeństwa. Wojsko sowieckie łącznie aresztowało około 50 tysięcy Polaków. Pracujący w pocie czoła pełnomocnicy NKWD wywozili nie tylko łupy, ale także ludzi. Moskwa kazała wywieźć mieszkańców naszego kraju na roboty przymusowe. Jeśli jakiś pałac ocalał, to jedynie cudem. Sowieccy żołnierze z wszystkiego potrafili zrobić ruinę. To, co łatwo dawało się ukraść, znikało natychmiast. W następnej kolejności znikało wszystko, do usunięcia którego wymagało narzędzi. Resztę niszczyli. Ściany, sufity, podłogi, zatykali wodociągi, dewastowali drzwi i okna, a czego zniszczyć się już nie dało, to podpalali. Jeśli na terenie posesji znajdował się ogród, następowało jego wykarczowanie. Jeśli posesja była otoczona murem, w niej wybijano dziury. Ulubioną rozrywką sowieckich żołnierzy było zamienianie posiadłości należących do polskiej szlachty w jedną wielką latrynę. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, subskrypcja i jeszcze komentarz poproszę. No i do tego jeszcze powiedzcie wszystkim w klasie i w zakładzie pracy, że jest taki kanał prosto z mostu i mają też zalajkować i jeszcze zasubskrybować, bo im więcej nas, tym lepiej. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam!